Regionalny punkt widzenia. Co słychać w gospodarce? Wydarzenia, zjawiska, procesy. W komentarzach przedsiębiorców i ekspertów. Regionalny punkt widzenia. Zaprasza Michał Słobodzian.
Witam serdecznie. Polska gospodarka wciąż należy do najmniej innowacyjnych w Unii Europejskiej. Bez zmiany w tym zakresie trudno będzie nam konkurować czymś innym jak tanią pracą. Tym samym trudno będzie nam wyrwać się ze swoistej pułapki niskich dochodów. Bez tego znacząco nie poprawi się nasza jakość życia. Dlatego tak ważna jest współpraca świata nauki i biznesu. I właśnie o tej współpracy dziś porozmawiamy. Temat ważny, dlatego co jakiś czas do niego wracamy. Dziś obejrzymy go z perspektywy uczelni. Witam gości w studiu w Toruniu. Paweł Matlakiewicz, prezes zarządu Centrum Transferu Technologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. Dzień dobry.
Witam serdecznie.
W Bydgoszczy jest z nami Michał Majcherek z Centrum Transferu Technologii i Innowacji Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego.
Dzień dobry.
Witam serdecznie. Zacznijmy od krótkiej diagnozy. Jeszcze 3-4 lata temu byliśmy zaliczani do najsłabszej grupy skromnych innowatorów w Unii Europejskiej. Tak o nas mówiono razem z Rumunią, Bułgarią, Łotwą. Komisja Europejska wskazywała na słabe postępy w kwestii poprawy innowacyjności gospodarczej. Dlaczego wypadamy tak słabo, Paweł Matlakiewicz?
Ojej, no mam nadzieję, właśnie teraz słuchałem tego, co pan tutaj mówił. Mówię, że no kurczę, mam nadzieję, że już się trochę zmieniło. Ale no akurat można powiedzieć, że my tutaj pracujemy nad tym, żeby było lepiej. Więc trudno powiedzieć, dlaczego no jest tak, jak jest na razie w tych raportach. Z naszej perspektywy to wygląda trochę inaczej.
Gdzie był największy problem, Michał Majcherek? Gdzie go pan identyfikuje?
Jest to kwestia postawy i świadomości i po stronie naukowców, i po stronie przedsiębiorców, że jesteśmy skazani na współpracę. Z jednej strony postawa taka współpracy po stronie nauki wyzwala się od kilku lat i są już liderzy wśród naukowców na tej samej uczelni, ale są też tacy, którzy niekoniecznie skłaniają się ku współpracy, którzy wolą raczej nauki teoretyczne i dla jednych i dla drugich jest miejsce i jest taka potrzeba. To nie oznacza, że wszyscy muszą zaraz komercjalizować i to nie oznacza, że wszyscy współpracują tylko z przymusu, bo wolą teorię. Natomiast również różnie bywało, jeśli chodzi o postawy przedsiębiorców. Kiedy byłem w ostatnim czasie na takiej wizycie studyjnej w Szwecji, gdzie porównywaliśmy systemy innowacyjne obydwu krajów, okazało się, że instytucjonalnie w Polsce mamy prawie, że dokładnie to samo. Mamy te same instytucje, te same przepisy, te same postawy, tylko że w Szwecji jednostki naukowe współpracują z biznesem od 40 lat.
A u nas to wszystko raczkuje.
A u nas od kilku. I po prostu musimy przeżyć ten okres dziecięcy, przedszkolny, żeby przejść do szkoły podstawowej.
Co w tej chwili się, miejmy nadzieję, dzieje? Pomóc ma współpraca świata nauki i biznesu zakrojona na szeroką skalę. Co to jest komercjalizacja badań, Paweł Matlakiewicz?
No to jest komercjalizacja badań, czyli ta forma wyrazu tej współpracy nauki i biznesu. To jest komercjalizacja badań zachodzi wtedy, kiedy widzimy jakiś produkt, który mógłby zaistnieć na rynku, a jego wartości są zbudowane na nauce. I tak bym to powiedział, może w największym skrócie. No, ale co do tego rozmachu tutaj, bo ja trochę mnie to zasmuciła ta pierwsza definicja, którą tam pan podał, naszego poziomu innowacyjności w kraju, no ale niestety tak jest, bo Centrum Transferu Technologii, no to jest 50 naukowców, którzy są zaangażowani w spółki, to jest 47 przedsiębiorców występujących jako osoby fizyczne, to jest 10 spółek kapitałowych i w tym jeszcze jedna spółka kapitałowa z zagranicy. I tak wygląda nasz zespół komercjalizacji, także No właśnie. I właśnie, tutaj jeszcze chciałem wrócić, bo trochę pan pomylił nazwę naszą. Tu jest Centrum Transferu Technologii UMK, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
No właśnie, to jest ważne zastrzeżenie, ponieważ jesteście jakby instytucją około, tak? Uczelnianą. Nie w ramach uczelni, tylko oddzielnie, tak? Dobrze rozumiem?
No tak, tak. Działamy, nasza struktura jest wydzielona od uczelni, to jest inna osoba prawna. Właścicielem oczywiście naszej spółki jest tutaj Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, ale ta działalność już trochę trochę inaczej wygląda. Chyba łatwiej nam się rozmawia z przedsiębiorcami, czy znajduje jakiś taki już wspólny język.
Sposoby komercjalizacji są bardzo różne. Jakie drogi obrały panów uczelni? Jak to wygląda na UKW, powiedzmy, najpierw?
UKW reprezentuje nieco inną wizję organizacyjno-prawną, jeśli chodzi o usytuowanie Centrum Transferu Technologii. Nasze Centrum Transferu Technologii jest jednostką ogólnouczelnianą. To oznacza, że działamy w strukturze uczelni, jesteśmy wsparciem naukowców i takim interfejsem, pośrednikiem pomiędzy naszymi naukowcami, a interesariuszami zewnętrznymi. I tutaj też ważne zastrzeżenie, ważne z punktu widzenia Uniwersytetu Szerokoprofilowego, że nasi klienci, nasi interesariusze to nie tylko biznes, to są również instytucje publiczne, to są również jednostki edukacyjne, jednostki służby zdrowia, które również wdrażają opracowania, wdrażają efekty badań naukowych wypracowanych w jednostkach akademickich. Nie można o tym zapominać, ponieważ komercjalizacja to nie tylko biznes. Komercyjnie wykorzystuje się również badania społeczne. To jest bardzo ważne, w przeciwieństwie do Politechniki, która ma tylko zastosowania.
Czyli modele mogą być dwa. Centrum może być wewnątrz uczelni, ale może być na zewnątrz. To, że na UMK centrum jest niejako na zewnątrz, pan mówi, że to ułatwia, tak, rozmowy z biznesem. Dlaczego to ułatwia?
No bo inna spółka kapitałowa jest po prostu równoważnym partnerem dla przedsiębiorcy. On nie musi podpisywać umów czy czekać na decyzję całej uczelni, tutaj pana rektora. No to i tam wiadomo, że to wszystko, proces decyzyjny na UMK trwa dosyć długo, no bo jest skrupulatny i trafny, ale my to ułatwiamy, po prostu to są równorzędne partnerzy po prostu.
Też,
myślę, że o to chodzi, że to jest taka główna bariera tak naprawdę. Jednak tam, gdzie przedsiębiorczość rozwinęła w tych krajach, no to tam zewnętrzna spółka kapitałowa, to widać, że tam ma wpływ na to jednak.
I to skraca drogę. Na UMK drogą także jest powoływanie, o tym już jakiś czas temu mówiliśmy, spółek spin-off, prawda? Dlaczego akurat taką drogę państwo obraliście?
Bo dlatego, że badania naukowe, czy pewne idee, myśli naukowców, które mogą zostać skomercjalizowane, to nie są jeszcze produkty gotowe. To jest jeszcze duży proces twórczy do przeprowadzenia tej idei na rynek. I my po prostu taką ubraliśmy strategię, że już na tym etapie chcemy rozmawiać z przedsiębiorcami, czyli osobami, które dany rynek znają. Nie chcę tutaj sam odkrywać jakichś rynków, czy coś, tylko po prostu chcemy komercjalizację robić w partnerstwie już z biznesem. I my zakładamy spółki po prostu z przedstawicielami biznesu i to traktujemy jako nasz wspólny interes, interes uczelni, interes tego przedsiębiorcy, żeby ten produkt odniósł sukces rynkowy.
I to jest tak najczęściej, że to przedsiębiorca do was się zgłasza, czy to wy szukacie przedsiębiorców, rozmawiacie, naukowcy wychodzą z inicjatywą, jak to wygląda?
Trudno mi powiedzieć. No więcej oczywiście ja bardziej tutaj od strony naukowej chyba jednak, chociaż też od przedsiębiorców. To się w jedną i drugą stronę dzieje tak naprawdę. Czyli przedsiębiorcy poszukują partnerstw naukowych i naukowcy poszukują przedsiębiorców. Także problem jest tutaj w przekaźniku, czyli po prostu w naszym miejscu, naszym zadaniu. A komercjalizacja odbywa się tak naprawdę na spotkaniach. I myślę, że to jest tutaj kluczowe dla naszego województwa, żebyśmy my tutaj, nasi przedsiębiorcy, nasi naukowcy, znaleźli dla siebie czas po prostu w ciągu tygodnia pracy, żeby się spotkać na wspólnym spotkaniu i zaprezentować.
To praktyka jest taka, że bywa to trudne, że te kalendarze są tak napięte, chociażby właścicieli przedsiębiorców, że trudno się spotkać ciągle?
No nam się udało. No ja myślę, że 28 spółek kapitałowych tutaj przy Uniwersytecie Mikołaja Kopernika, no to już same te 28 spółek generuje duży tutaj ruch spotkań między sobą, także u nas te spotkania się po prostu odbywają. No.
Jest ich 28, najwięcej w kraju. Nie tak dawno mówił pan publicznie przy okazji wizyty wicepremiera, ministra nauki, że jest to na pewno sukces ilościowy, no właśnie, jakościowy. Te firmy działają prężnie, to wszystko hula, jak niektórzy mówią kolokwialnie, czy jeszcze wszystko jest w fazie początkowej?
Zaczyna hulać. Znaczy tak, można Tu już przytoczę jakieś liczby, bo tu już podawałem publicznie również, że ostatni rok, 2016, przychodów księgowych, tutaj nasza grupa całych spółek, no 500 000. Nie jest to dużo, ale już zaczyna coś wyglądać, jak gdyby, i no widać, że te przepływy zaczynają tutaj, produkcje się zaczynają sprzedawać i tak dalej.
A jak to wygląda na UKW? Michał Majcherek, pan mówił, że to jest inny model, jednostka wewnątrz uczelniana. W jaki sposób szukacie połączenia z biznesem? Jak to wygląda? Mhm.
Mamy również spółki akademickie, jest ich nieco mniej, bo zaledwie 3, ale model współpracy nauki z biznesem jest bardzo skuteczny. U nas tylko na jednym Wydziale Matematyki, Fizyki, Techniki w tym roku zanotowano już umowy, które poskutkują 700 000 wpływów do budżetu uczelni. I będzie to znaczący zastrzyk, który pozwoli na komercjalizację. Inne wydziały nie są jeszcze tak aktywne, ale pracujemy nad tym. Warto też zwrócić uwagę, że pojawiają się też te inicjatywy społeczne, o których mówiłem, i tutaj bardzo pomocne są dobra współpraca z agendami rządowymi, z samorządowymi, granty, które się pozyskuje właśnie w celu opracowania rozwiązań, które są przeznaczone do komercjalizacji. Jeśli chodzi o spotkania, to tak, to jest realizowane na bieżąco. Trudno mi podać w tej chwili jakąś statystykę tych spotkań, ale zarówno naukowcy spotykają się bezpośrednio, jak i za pośrednictwem naszej jednostki, czyli centrum. Organizujemy też spotkania grupowe. Mamy na to nawet specjalne wsparcie rządowe w ramach konsorcjum, o którym może jeszcze dzisiaj porozmawiamy.
O konsorcjum jeszcze porozmawiamy. Wróćmy teraz na chwilę do Torunia. Przy okazji wizyty właśnie ministra nauki, no pan mówił, że te spółki spin-off potrzebują wsparcia. Dostrzegają państwo, że w tej chwili jest jakaś luka, macie zadyszkę, brakuje pieniędzy, funduszy. To jest taka forma komercjalizacji nieco niedowartościowana?
To znaczy, dowartościowana jest w naszym przypadku, czy mam nadzieję, że będzie, ze środków unijnych. Tutaj władze naszego, samorządowe władze naszego województwa wydzieliły specjalne działanie dla przedsiębiorczości akademickiej. I to, nie ukrywam, też jest znaczący czynnik sukcesu, że u nas tak to...
Że dostrzeżono to pracuje, ale... w ramach regionalnego programu operacyjnego, tak? Są niemałe pieniądze na to.
Tak jest, i to, no, to po prostu pokazuje, że no, to jest dobry motywator do działania i no, można o czymś rozmawiać. A poza tym no, tych pieniędzy na współpracę nauki biznesu jest naprawdę bardzo dużo i tu naprawdę chodzi o generowanie dobrych pomysłów. I to jest nasze wyzwanie. I
a są te pomysły? Jak, tak... czy dostrzega pan, że jednak z nimi jest problem?
Są pomysły, każdy pomysł, do każdego pomysłu trzeba podchodzić jak do jakiegoś już projektu. Jak on już jest zdefiniowany, jaki to mamy pomysł, no to już jest jakiś projekt, się z tego robi. Taki znaczeniu działań, które należy podejmować. No i te pomysły no, generują się, tylko dojście do rynku to jest daleka droga. To jest minimum rok. I to wszystko... Każdy przypadek należy traktować osobno. Czyli tych pomysłów jest wiele, ale naprawdę dużo po drodze trochę odpada. Albo musi być zmieniana. Może nie odpadają, ale muszą przejść duże modyfikacje.
Pan mówi, że droga jest długa, do rynku jest rok. Dlaczego aż rok? Jak wygląda ten proces dochodzenia?
Ja w każdym przedsiębiorstwie, jak w każdym przedsiębiorstwie normalnym, musimy skonstruować swoją ofertę. Musimy się dobrze właśnie opracować w ramach swojego modelu biznesowego. No jak mamy, co chcemy, czym chcemy handlować, co chcemy sprzedawać. Musimy poszukać klientów, zdefiniować ich sobie i dotrzeć do nich. I zadrzeć z nimi transakcje handlowe. Czyli to, co przedsiębiorcy robią na co dzień. Ta droga wymaga środków, nawet już sama ta droga docierania i właściwie to wszystko teraz było trochę robione bezkapitałowo, po prostu samym zaangażowaniem wspólników, ale teraz jak już dotrzymamy tą dotację tutaj z Urzędu Marszałkowskiego, z funduszy unijnych, no to dostanie się profesjonalnym przedsięwzięciem i te nasze projekty w pełni profesjonalnym, w sensie ten, że dojdzie też czynnik finansowy, który będziemy mogli wykorzystywać. Więc tutaj dużo, jeszcze bardziej dużo pracy przed nami.
A jeśli chodzi o
Bydgoszczy.
Pan mówi, że pieniędzy jest bardzo dużo. Jeśli chodzi o centralne fundusze, no to spółki Spino są w stanie po nie sięgać? Czy to są raczej pieniądze dla wielkich?
Znaczy, jeżeli teraz będziemy mówić o funduszach unijnych, no to musimy być w tej nowej perspektywie, no to musimy być świadomi, że dopiero zaczynamy. Tak naprawdę ona się zaczyna.
Dostrzegałem Państwo też ten problem pewnie, że są opóźnienia, tak? No bo no, formalnie perspektywa trwa już 3 lata.
Tak jest, no, ale ona trwa do 2023. Także długa perspektywa jeszcze przed nami. No to strasznie się wszystko opóźnia, ale już no, naprawdę jesteśmy w przededniu rozpoczęcia działania na dużą skalę.
A jeśli chodzi o te właśnie centralne pieniądze, to spółki spin-off są w stanie po nie sięgać, czy to są środki raczej niedostępne? Mówię już w skali ogólnopolskiej. Centralny projekt.
No my sięgamy ewentualnie w jakimś partnerstwie. Czyli sam spin-off na jakieś tam granty krajowe to jednak trochę jest za mało, ale już kooperacja z jakimś partnerem, typowym przedsiębiorcą, już albo no po prostu pewne podwykonawstwo w tych projektach. No to już wchodzi grę, to takie rzeczy robimy.
Od nowego roku działa ustawa o innowacyjności. Są zachęty dla firm inwestujących w innowacje. Michał Majcherek, z pana perspektywy, no już dokonał się jakiś przewrót. Przedsiębiorcy, którzy mogą korzystać z tych zachęt, nie wiem, pukają do was, interesują się, jest wzmożony ruch, czy nie?
Tutaj jeśli chodzi o instrumenty typu podatkowego, to nie przesadzałbym z ich znaczeniem. Nasi przedsiębiorcy... U naszych przedsiębiorców nie wywołuje to takiej stymulacji popytu na badania naukowe. Bardziej skłaniałbym się rzeczywiście do tego, o czym pan prezes Matlakiewicz mówił wcześniej, o środkach centralnych, gdzie występuje pewien model kooperacyjny. I tutaj rzeczywiście działania centralne wyzwoliły inicjatywę przedsiębiorców. Mieliśmy chociażby takie programy jak tak zwana szybka ścieżka, czyli dotacje na badania realizowane we własnym zakresie przez przedsiębiorstwa przy współpracy z jednostkami naukowymi. Mieliśmy też dotacje na bony na innowacje, gdzie jednostki naukowe są wykonawcami usług badawczych dla uczelni. I tutaj nasz uniwersytet jest bardzo mocno zaangażowany w te projekty. Tak, nasi przedsiębiorcy z Kujaw i Pomorza z tych instrumentów korzystają. Niemniej jednak wszyscy bardzo czekają na instrumenty regionalne, które od zawsze cieszyły się bardzo dużym powodzeniem. W poprzedniej perspektywie finansowej vouchery badawcze to był, można powiedzieć, hit wspierania innowacyjności i wszyscy liczą na to, że obecna edycja będzie równie atrakcyjna.
Państwo także tutaj w Bydgoszczy, o czym w październiku informowaliśmy, założyliście konsorcjum Uniwersytet Kazimierza Wielkiego i Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy, by no właśnie wspólnie realizować inkubator innowacyjności. To także taka forma współpracy i sięgania po pieniądze, bo większy może sięgnąć po więcej.
Tak, uczelnie połączyły swoje siły, swoje potencjały i swoje doświadczenia właśnie po to, żeby skutecznie zaspokoić potrzeby regionalnych przedsiębiorców. Tutaj nie tylko można mówić o rynku bydgoskim, ale też o rynku całego województwa, a nawet także tutaj inkubator innowacyjności nie jest ograniczony terytorialnie, więc możemy dzięki takiemu potencjałowi, dzięki takiemu konsorcjum oferować swoje usługi na terenie całego kraju.
Co jakie pieniądze udało się sięgnąć? Co się wydarzyło od października?
Znaczy, działania uczelni zostały wsparte w ramach konsorcjum kwotą 3 milionów złotych. Przez 2 lata te pieniądze będą służyły temu, żeby wzmacniać właśnie relacje między przedsiębiorcami a naukowcami, po to, żeby ten transfer działał skutecznie.
Ale konkretnie, co się za te 3 miliony i czy w ogóle to są duże pieniądze, jeśli myślimy o innowacji?
Jeśli chodzi o wsparcie jakby formalno-administracyjne procesu kierowania innowacji, to tak, to są duże pieniądze. Nie mówię oczywiście o tym, że to są pieniądze na jakieś badania przełomowe, ale bardzo pomaga to uczelniom w tym, żeby stworzyć taką strukturę organizacyjną, która pozwala być rzeczywiście wiarygodnym partnerem dla biznesu.
Ale na co pójdą te pieniądze? Na konkretne już badania nad konkretnymi, nie wiem, produktami, wynalazkami, pomysłami? Czy to jednak szkolenia, konferencje, targi?
Połowa z tych pieniędzy, połowa z tej dotacji pójdzie na wzmocnienie, najpierw na wyodrębnienie wynalazków mających potencjał do komercjalizacji, a potem na doprowadzenie ich do takiej postaci, takiej formy, takiego zaawansowania technologicznego, żeby przedsiębiorca mógł wdrażać je bez potrzeby badań we własnym zakresie albo z minimalną taką potrzebą, bo tak jak mówił pan prof. Matlakiewicz, wynalazki na uczelni nie od razu nadają się do komercjalizacji, trzeba je jeszcze dopracować. I właśnie na to dopracowanie pójdzie połowa z tej dotacji.
A na czym połowa polega to dopracowywanie? Bo to jest ciekawy wątek. Zaraz wrócimy do pana Majcherka, pytanie do pana Matlakiewicza.
Spotkanie, uzgadniania po prostu. To jest właśnie, dochodzi do ujednolicenia wizji naukowca i przedsiębiorcy. I o to chodzi. No,
czyli jak rozumiem, ten pomysł, który powstaje na uczelni, czasami bywa oderwany od tego, o czym myśli przedsiębiorca, albo jakie są wymagania rynku, tak?
No niedopasowany, może tak. No, bo to chodzi o znajomość rynku. Osoba, która, nie wiem, na rynku na przykład usług biotechnologicznych czy tam rolniczych jest 20 lat, no to on ma taką wiedzę, że właśnie, no jak my na temat nauki, tak? I w ramach spotkań to po prostu strony otwierają, pokazują swoje karty, jak gdyby. I wiadomo, że ten pomysł biznesowy, on się wspólnie zmienia. Tak jak w projekcie, no, takim kroczącym. Trzeba te cele trochę trzeba zmieniać. Po prostu jak się dostarcza, dochodzi nowej wiedzy. Ale właśnie o to chodzi, że te pieniądze tutaj, o którym mówi tutaj kolega Majcherek, no są właśnie na spotkania. Mamy teraz możliwość organizowania spotkań, zapraszania do siebie biznesu na szerszą skalę, no bo to wiadomo, nawet organizacja takiego spotkania pociąga jakieś koszty, no, bo tu trzeba gdzieś salę wynająć, trzeba się herbatki napić, to wszystko...
1,5 miliona na herbatkę to dużo.
Nie, no to na takie spotkanie...
Rozumiem, to żart.
Tutaj można powiedzieć też, że mamy niesamowite możliwości, bo rzeczywiście zwykle było tak, że naukowcy mieli pewną koncepcję i ta koncepcja zatrzymywała się na takiej pierwszej fazie gotowości do wdrożenia, ewentualnie kończyła się jakimś zgłoszeniem patentowym, ale od zgłoszenia patentowego, od idei do wdrożenia produktu w niektórych biznesach bywa bardzo daleka droga. Tutaj kolega Matlakiewicz powiedział o przemyśle biotechnologicznym. To jest bardzo dobry przykład, bo od tego, zanim wygenerujemy jakiś szczep bakterii czy klaster szczepów bakterii, do tego, jak żebyśmy to znaleźli w jogurcie, który wypijemy jako probiotyczny jogurt naturalny, prozdrowotne działanie, to mija bardzo daleka droga. I właśnie na taką drogę, a przynajmniej na początek tej drogi, żeby przygotować ten wynalazek do absorpcji przez przemysł, pójdzie połowa z tych środków. Tak, połowa, bo druga połowa rzeczywiście jest chociażby na to, żeby naukowcy mogli wyjechać na międzynarodowe targi gospodarcze, przedstawić tam swoje wynalazki i zobaczyć, jakie są nowości, żeby też zaszczepić to u siebie, żeby ściągnąć do nas albo pewne nowe idee, albo chociażby już nowych partnerów gospodarczych.
Sporo mówi się w ostatnim czasie także o wsparciu dla startupów. Paweł Matlaki, czym są startupy? One faktycznie mogą być ważne w tej całej układance?
Startupy to są wszystkie takie spółki nowe. Tak, my się zajmujemy spin-offami. Spin-off to jest szczególny rodzaj startupu, czyli tam, gdzie... Tak. To startup jest takim szerszym pojęciem, spin-off jest węższym i no, u nas jest zaangażowany czynnik naukowy bardzo mocno. To jest jak gdyby podstawa biznesu. W startupie to nie jest konieczne, żeby to była nauka, więc... Mogę bardziej mówić, czego my potrzebujemy.
Czego potrzebuje? No właśnie. Była niedawno okazja, żeby porozmawiać z ministrem Gowinem. On mówił, że jest bardzo zadowolony, bo tyle konkretów, ile padło na tym spotkaniu z naukowcami z UMK, no to chciałby, żeby tak wszędzie było. Więc jakie oczekiwania konkretne?
My jesteśmy na progu rozpoczęcia realizacji naszych projektów. Właściwie musimy od 1 czerwca wszystko zacząć. Więc te nasze potrzeby... Teraz to mi się wydaje, zaraz za chwilę zostaną zaspokojone. Wejdziemy na inną skalę działania już zupełnie i wtedy pewnie jakieś nowe potrzeby się pokażą. Można też powiedzieć w szerszym kontekście, no bo jednak tutaj w Kujawsko-Pomorskim to się udało zrobić, ale to jest tylko w naszym województwie. Przedsiębiorczość akademicka jest wsparta. To nie jest tak, że każda władza samorządowa w swoim województwie wydzieliła taki projekt. To tylko u nas jest taki boom. Więc pan minister też musi pamiętać o reszcie kraju. I podobne właściwie mechanizmy, uważam, że no, są do wdrożenia na szczeblu centralnym na pewno. to, co teraz zostanie przećwiczone tutaj u nas w województwie. Na dużą skalę. Tak myślę.
Mhm. Jeśli wrócimy jeszcze tutaj do działalności UKW, no, form współpracy jest wiele. Wy także uczestniczycie w klastrze. To także jest forma komercjalizacji. Mówimy tutaj o agroklastrze Kujawy. Co się w nim dzieje i dlaczego to jest dobra forma komercjalizacji?
Troszeczkę poprawka. Uczestniczymy w kilku klastrach, w tym najstarszym w naszym województwie, Bydgoskim Klastrze Przemysłowym, który w tej chwili jest jednym z 16 bodajże w Polsce klastrów kluczowych, klastra przemysłu narzędziowego i przetwórstwa tworzyw sztucznych. Oczywiście tak agroklaster Kujawy, tak Bydgoski Klaster Informatyczny, którego również nasza uczelnia była współinicjatorem powołania. Współpracujemy również z innymi organizacjami gospodarczymi tego rodzaju.
A co jest wartością dodaną klastra? Dlaczego to jest dobra forma współpracy?
Klaster to rzeczywiście z punktu widzenia innowacyjności kapitalna platforma porozumienia. Spotykają się tutaj i przedsiębiorcy, i naukowcy, i każdy z nich ma wspólne interesy. Wspólnie możemy osiągnąć to, o co chodzi, czyli naukowcy mogą skomercjalizować swoje wynalazki, przedsiębiorcy mają dostęp bezpośredni, bez żadnych barier, bez żadnych formalnych utrudnień do najnowszej wiedzy tych naukowców, którzy są otwarci na współpracę. I do tego się nastawiamy. Tutaj akurat to działanie jest wspólne dla całego naszego konsorcjum, bo i UTP, i UKW aktywnie uczestniczy w tych dwóch klastrach i współpraca układa się znakomicie.
Jeśli chodzi o agroklaster Kujawy, to nie tak dawno umowa o współpracy handlowej i innowacyjnej z indyjskim stanem Haryana. Na czym ta współpraca będzie polegać? Tak pokrótce.
To rzeczywiście jest pewna nowość. Do tej pory klaster działał na rynkach, że tak powiem, wschodnich, ale bliższych, czyli wspólne przedsięwzięcia gospodarcze były organizowane na Białorusi, w Rosji, na Ukrainie. Natomiast nasi przedsiębiorcy w tej chwili skupieni w klastrze wybierają rynki dalsze. Jako najbardziej obiecujący uznali właśnie rynek indyjski. Powołali tam spółki celowe, coś w rodzaju spółek joint ventures z przedsiębiorcami z Indii i planują tam produkcję żywności w oparciu o polskie doświadczenia, w oparciu o polskie produkty i technologie, ale dla odbiorców indyjskich, których chociażby w tym samym stanie Haryana jest 24 miliony.
No to widać, jaki jest potencjał. Przenieśmy się na moment do Torunia. Paweł Matlakiewicz, bo różne są drogi komercjalizacji, a która w pana ocenie wydaje się najbardziej korzystna, bo nie można zapominać też o tym, że komercjalizacja badań wiąże się z dużym ryzykiem, prawda?
No tak. Każda z tych komercjalizacji jest pewnym projektem po prostu. No i tymi projektami trzeba się zajmować i opiekować się nimi. I jeżeli coś nie wychodzi, no to w odpowiednim trzeba szacować mocno to ryzyko. Czy idziemy jeszcze dalej, czy ryzyko to jest już za duże. Na pewno jakieś środki wsparcia finansowe no obniżają ten próg ryzyka, który można ponieść. Także ryzyko jest... Trzeba po prostu o nim pamiętać, w którym momencie się wycofać. O, może tak.
A to jest ciągle jeszcze tak, bo pojawiają się w różnych analizach takie sformułowania, że świat biznesu i nauki to są dwa światy mówiące innym językiem i bardzo trudno się porozumieć. To jest taka zmora waszej codzienności?
To jest jakiś mit, trochę. Znaczy, chodzi o to, że po prostu, no to jest takie tłumaczenie takie ogólne, ale na spotkaniach to... Do tego nie widać, że nie potrafią się porozumieć. Raczej widzę, że potrafią się porozumieć, że są dla siebie partnerami i ta rozmowa pomiędzy nimi no, przebiega jest no, bardzo interesująca. Także z mojego przykładu, jak już się uda spotkać, jak się już spotkamy, jak strony chcą się porozumieć, jest temat, który interesuje ich, no to porozumieją się.
To wskazywano jako przesłankę do tego, no, że tak wolno ta zmiana, jeśli chodzi o innowacje w gospodarce, postępowała. Michał Majcherek, pan dostrzega to, no, że część naukowców myśli, że w ogóle nie ma zdolności menedżerskich. Pan troszkę o tym mówi na początku, że to nie jest świat dla mnie.
To nie chodzi bardziej o zdolności menedżerskie, co o zdolność do wygenerowania takiej innowacji, która ma praktyczne zastosowanie w gospodarce. Nie można zapominać, że uniwersytety mają się też zajmować naukami podstawowymi i się nimi zajmują. I to jest też ich zadanie. Także te role spełniają. zajmują się też naukami stosowanymi i tutaj akurat mamy potencjał do działań komercjalizacyjnych. Także to ci przedsiębiorcy, którzy zajmują się naukami stosowanymi, potrafią rozmawiać z biznesem, a pomaga im w tym struktura, którą się zajmujemy, czyli Centra Transferu Technologii. To właśnie one są powołane do tego, żeby pomagać znajdować wspólną płaszczyznę do prac badawczych, które mają się skończyć wynikiem finansowym dla przedsiębiorcy.
No właśnie, powiedzmy jeszcze tak troszkę szerzej. Paweł Matlakiewicz, Centrum Transferu Technologii. Czym się zajmujecie? Bo to jest tylko kojarzenie i tworzenie tych spółek, czy właśnie szeroka działalność też szkoleniowa? Kto może korzystać z waszych usług? Jak to wygląda?
No znaczy, tak typowo szkoleń nie robimy. Raczej to jest na spotkaniach. Jak wiem, jakiś z naukowców jest zainteresowany spotkaniem. Raczej wolę to tłumaczyć mandry przedsiębiorczości, zakładania spółki i tak dalej, twarzą w twarz, niż na jakimś szkoleniu. No żeby, wiadomo, że to w tym gronie trzeba podjąć decyzję, czy to mogą być moi przyszli wspólnicy spółki celowej, więc musimy po prostu dobrze nad tym się zastanowić i trzeba przekazać tą wiedzę, z czym to się wiąże. Czyli bardziej to w tą stronę idzie, niż jakichś takich szkoleń szerokich.
Natomiast jesteście jednostką, która, można powiedzieć, prowadzi naukowca, który chciałby założyć spółkę, tak? Ma pomysł?
Tak, naukowiec wymaga, każdy naukowiec wymaga indywidualnego potraktowania, jak gdyby i... Tak. Także tutaj takie masowość jest pewna raczej wykluczona. To musi być...
A pokutuje jeszcze takie przekonanie, że praca badawcza dla biznesu jest czymś gorszym, czymś, co zabija ducha uczelni? Też muszą z takimi stereotypami się mierzyć państwo?
No myślę, że władze uczelni dawno już uświadomiły sobie i wpajają teraz to wszystkim naukowcom na uczelni, że współpraca z biznesem, współpraca z gospodarką i z szeroko pojętym otoczeniem jest koniecznością. To są zapisy strategii przyjętej przez uniwersytet i te zapisy są wdrażane w bardzo realny sposób przez chociażby właśnie współpracę w klastrach, przez współpracę na niwie spin-offów i spin-outów, przez konwent uczelni, w którym są licznie reprezentowani przedstawiciele biznesu.
Więc to wszystko, ta filozofia się zmienia. Sporo mówi się o tym, że powstanie 10-15 uczelni badawczych. Wicepremier i minister nauki Jarosław Gowin mówił no nie tak dawno w Toruniu, że UMK ma szansę być taką uczelnią badawczą. Co to będzie oznaczać dla uniwersytetu?
Trudno powiedzieć, co przyszła reforma będzie oznaczała dla uniwersytetu tutaj i chciałbym wyrokować. Ale natomiast tutaj na temat na tej płaszczyźnie taki chciałem poruszyć, że mimo wszystko nie ma jakichś... Oczywiście mówi się o tym, że naukowcy słyszą, że to jest ważne, żeby komercjalizować, ale takich bezpośrednich zachęt wynikających na przykład z ich oceny takiej formalnej tam w ustawie wynikającej, to nie ma. Czyli za to punktów nie dostają, jak to można powiedzieć najkrócej. Dostają punkty za publikacje i tego typu działalności. Więc tutaj ten wątek u nas się pojawił właśnie na spotkaniu z panem ministrem. My żeśmy zaproponowali, że zaproponujemy pewne rozwiązanie i właśnie tutaj w gronie rektorskim naszym na UMK jeszcze konsultujemy, ale no widzimy z oficjalnym po prostu takim postulatem, żeby dopisać do kryteriów oceny naukowców również działalność na niwie komercjalizacji.
Bo to jest bardzo ważne, bo tak naprawdę to może zniechęcać naukowców.
No oczywiście.
Bo jeśli kariera zależy od tego, czy publikuje,
dokładnie.
To są zupełnie różne przestrzenie, prawda? Praca pewnie nad wynalazkiem, a nad publikacją.
To prawda. I tu jest pies pogrzebany, jak to się mówi. Tak naprawdę, żeby... No bo my realizujemy tą strategię tutaj, no, takie centra jak moje, czy kolegi Majcherka, no to właśnie my realizujemy tą strategię podnoszenia innowacyjności w kraju. No.
No to jak rozumieć to, że z jednej strony się zachęca, a tyle się mówi, mówi się o zachętach, o pieniądzach, o wsparciu, a zapomina się o takiej podstawowej kwestii.
O pryncypiach się zapomina. No nie wiem, no my to chcemy akurat zmienić, po prostu.
Jeśli chodzi o ocenę jednostek naukowych chociażby, to tutaj zauważono już potrzebę wzięcia pod uwagę komercjalizacji i tam jest to ujmowane. Natomiast wciąż waga publikacji, waga artykułów naukowych jest znacznie wyższa niż waga przychodów z komercjalizacji. Może rzeczywiście to jest obszarem, gdzie trzeba podyskutować. I jeśli na to minister Gowin w Toruniu zwrócił uwagę, to jest bardzo cenne, bo może koledzy z Torunia wyartykułują taką potrzebę, żeby zmienić te wagi.
A w kontekście uczelni badawczych, jaka przyszłość rysuje się przed UKW? No, dużo mniejsza uczelnia raczej nie ma szansy być jakim uniwersytetem badawczym. Jak się odnajdziecie w tym wszystkim?
To trudno powiedzieć, bo jednocześnie mamy już spory potencjał naukowy, czyli ten właśnie badawczy. Z drugiej strony jesteśmy uczelnią bardzo ściśle związaną z rynkiem regionalnym. Mamy sporą grupę studentów, których kształcimy na potrzeby gospodarki regionalnej. I to są zadania również potrzebne. Wobec tego, co się stanie w przyszłych podziałach jednostek naukowych, to wciąż na szczęście jeszcze nie jest przesądzone. I może rzeczywiście głos mniejszych uczelni zostanie zauważony tutaj i ich znaczenie też zostanie docenione.
Zakres zmian w szkolnictwie wyższym ma być znany po wakacjach. Pracownikom z UMK liczymy, żeby przebili się ze swoim wypracowanym stanowiskiem w Warszawie. Bardzo panom dziękuję. Paweł Matlakiewicz, prezes zarządu Centrum Transferu Technologii spółka z o.o. UMK jeszcze w nazwie, tak?
Centrum Transferu Technologii UMK, spółka
z o.o. i Michał Macherek, Centrum Transferu Technologii i Innowacji Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Bardzo panom dziękuję. To był Regionalny Punkt Widzenia. Do usłyszenia, mówi Michał Słowacian.
Regionalny Punkt Widzenia. Gospodarka, kultura, tradycja, obyczaje oraz dylematy współczesnego człowieka. Tematy i wydarzenia warte podkreślenia. Regionalny Punkt Widzenia. Następny jutro o 9.15.